Amen. Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Parę razy usłyszałem dzisiaj słowo sprawiedliwy. No i dzisiaj będziemy badać sprawiedliwego, jak sprawiedliwy wygląda. I na początku Wam powiem, co chcę osiągnąć. Chciałbym osiągnąć, abyście mieli wrażliwsze serca. Do tego zmierzam w całym kazaniu, abyście na końcu mieli bardziej wrażliwe serca. Zdradziłem Wam tajemnicę tego, co przez cały czas będę myślał, aby osiągnąć. Jeżeli chcecie się przyłączyć do tego, zapraszam Was w tym kazaniu. Dzisiejszy tytuł kazania jest taki. Czy jesteś wśród niewielu, którzy ratują miasta? Czy jesteś wśród niewielu, którzy ratują miasta? I zacznę od psalmu 112, 9 werset. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki, potęga jego przybiera na znaczeniu. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Kto? Kiedybyśmy przeczytali ten cały psalm, okazałoby się, że ten psalm opisuje sprawiedliwego. I to, jakim człowiekiem jest sprawiedliwy i co robi. I 9 werset mówi, że sprawiedliwy szczodrze rozdaje, udziela ubogim. I w konsekwencji potęga jego przybiera na znaczeniu. Inaczej mówiąc, sprawiedliwy to człowiek, który jest wrażliwy. Który jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Który ma wrażliwe serce. Wiecie, na świecie mamy mnóstwo kontrastów. I wiecie, te kontrasty są konsekwencją założeń. Kto słyszał takie nazwisko jak Prokofiew? Prokofiew, kompozytor rosyjski, w pewnym momencie radziecki, a nie wypada znać. W każdym razie to był człowiek, który był na XX wiek jednym z najbardziej znanych kompozytorów. Był troszkę prześladowany przez władzę tamtych czasów i miał takiego pecha, że zmarł w tym samym dniu, co Stalin. Wiecie, na pogrzebie Stalina było 3 miliony ludzi, na pogrzebie Prokofiewa 3 osoby. Przyjaciele nie mogli żadnej wiązanki kupić, nawet dostać się w to miejsce. Cała Moskwa była zawalona. Wiecie, ci ludzie, którzy poszli na pogrzeb Stalina, mieli jakieś założenia. Ci ludzie, którzy poszli na pogrzeb Prokofiewa, też mieli jakieś założenia. Później mu pogrzeb wyprawili po całej ceremonii Stalina. Ale wiecie, mamy kontrasty. Wiecie, mamy taki kontrast, że w Polsce jest człowiek, którym brakuje parę miesięcy do emerytury, parę, może kilkanaście, i postanowił grać na skrzypcach na ulicy. Nie jest skrzypkiem. Polonistą chyba z wykształcenia jest. Ale zdecydował się grać na skrzypcach. I wiecie co? To jest jedyny człowiek chyba na całej kuli ziemskiej, który gra na skrzypcach, prosi ludzi o datki i ma kasę fiskalną. Wiecie, jak to jest, że są jedni ludzie, którzy nie chcą oszukać nawet na kawałek, nie chcą nic wziąć, co do nich nie należy, chcą być uczciwi na skraju, a są tacy, którzy łupią narody i się nie przejmują. Założenia. Założenia. Wiecie, i efekt tych założeń przychodzi do naszego życia. I pytanie jest takie, no, po co my tu dzisiaj jesteśmy? No, jeżeli Bóg by dzisiaj w jakiś cudowny sposób nam się objawił i by powiedział, słuchajcie, moi drodzy, cokolwiek będziecie robić, nie musicie do kościoła przychodzić, nie musicie żyć uczciwie, nie musicie porządnie postępować. Żyjcie sobie jak chcecie i tak będziecie w niebie. Nie przejmujcie się. Wiecie, byście widzieli, że to Bóg mówi. Ilu by z nas chodziło do kościoła? Ilu by z nas było gorliwych? Ilu by z nas chciało służyć Bogu? Ilu by chciało poświęcić swoje życie Jezusowi? Ilu z nas chciałoby dawać dziesięcinę? Jeżeli by wiedzieli, że nie muszą, bo i tak będą w niebie. Ilu z nas tutaj jest dlatego, że się boi, że nie będzie w niebie? A ilu z nas jest dlatego, że kochaj Boga i dlatego tu jest? Wiecie, te założenia sprawiają, że rośniemy na pewien obraz i stajemy się podobni do tego obrazu. Jeżeli mamy pewien obraz Boga w swoim życiu, my będziemy go reprezentować. I zazwyczaj zależy to od założeń, które mamy w swoim życiu. Z czym nam się kojarzy Sodoma i Gomora? Wiecie, możemy historię Sodomy i Gomory przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 i 19 rozdział. Z czym nam się kojarzy to słowo? Może z ogniem, może z siarką, może z wielkim, z wielką tragedią, tak? Z czym jeszcze? Pomóżcie mi. Z rozwiozłością, zboczeniem, dobra. Z grzechem, z kataklizmem. Wiecie, z czymkolwiek nam się jeszcze bardziej kojarzy z Sodoma i Gomora, no to możemy powiedzieć, że to są miasta, które tragicznie skończyły. Skończyły ze względu na grzech, który tam panował. I Bóg chciał uratować te miasta, ale nie dał rady. Osobiście poszedł odwiedzić te miasta, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak jest. I było faktycznie tak źle. Wiecie, od słowa Sodoma pochodzi też grzech, który się nazywa Sodomia. Inaczej zoofilizm. Jeżeli tak jest, to możemy sobie wyobrazić, jak źle było w tym mieście. Ale 10 sprawiedliwych mogło uratować to miasto. Mogło w tym mieście być mnóstwo ludzi do niczego. 10 sprawiedliwych wystarczyło, żeby uratować to miasto przed śmiercią. Tylko 10. 10 sprawiedliwych mogło uratować przed zagładą to miasto. Ale jednak się nie znalazło. Czym była wina Sodomy i Gomory? List Judy mówi tak. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Czyli widzicie, Juda w swym liście mówi o tym, że to, co oni robili, to rozpusta i przeciwne naturze pożądanie. W konsekwencji doprowadziło to do wynaturzenia i usunięcia tych miast. Przypominam jeszcze raz, 10 osób by wystarczyło, 10 sprawiedliwych. Na początku czytałem, że sprawiedliwy to wrażliwy, tak? Więc 10 wrażliwych ludzi wystarczyłoby, aby uratować te miasta. Jednak tak się nie znalazło. Jednak tych 10 ludzi nie znaleźliśmy. Wiecie, kiedy czytamy o Sodomie tutaj, to tak naprawdę i to, co powiedzieliśmy tutaj wspólnie o Sodomie, to powiedzieliśmy o owocu. Powiedzieliśmy o owocu, który doprowadził do pewnego skutku. Czyli ta rozwiązłość, rozpusta były tylko owocem. Ale przecież wszyscy wiemy, że owoce w powietrzu nie rosną. Wszyscy wiemy, że aby był owoc, musi być najpierw korzeń, musi być ziarno, korzeń, pień, później ten owoc wychodzi. Jeżeli chodzi na przykład o jabłoń, jeżeli chodzi o zboże, wygląda to podobnie. W każdym bądź razie musi być najpierw coś, od czego się to zaczyna. Ponieważ zachęcam was do wrażliwości, to pewnie już odkrywacie, że chcę wam powiedzieć, że to, co zniszczyło Sodomę i Gomorę, to brak wrażliwości. To brak wrażliwości doprowadził do tego, że ten wstrętny owoc powstał, który doprowadził do zniszczenia tylu ludzi. Stasiu fajnie dzisiaj powiedział o tym sianiu i zbieraniu, ale mówiąc o Sodomie i Gomorze, to możemy powiedzieć, że tak, że oni zebrali to, co zasiali. Jeżeli zasiali coś odwrotnego niż wrażliwość, to zebrali tego owoc. Oraz, możemy powiedzieć jeszcze inaczej, nie zebrali pewnego owocu, ponieważ go nie zasiali. Nie zebrali owocu miłości, ponieważ go nie zasiali. Jeżeli rolnik chce mieć plon, to musi ziarno wypuścić z ręki. Jeżeli go nie wypuści, szans nie ma. Oni nie wypuścili miłości, miłosierdzia, nie wypuścili wrażliwości, dlatego przyszedł niewłaściwy owoc. Każdy, kto kiedykolwiek uprawiał ogródek, albo jeżeli nie uprawiałeś ogródku, to chociaż może jakąś doniczkę w swoim życiu, to widziałeś, że jeżeli nie zadbałeś o nią, to tam wyrosło to, co nie chciałeś lub nie chciałaś. I tak jest w naszym życiu. Możemy sobie powiedzieć, nie będę siał, będę tak siedział, będę sobie żył. Wierz mi, że przyjdzie wróg i taki las wokół ciebie zasieje, że się zdziwisz i nic nie zobaczysz. Więc to się działo w Sodomie i Gomorze. Teraz, jak ja na to wpadłem, że brakowało im wrażliwości na drugiego człowieka? Posłuchajcie, zdradzę wam tajemnicę. Nie jestem taki genialny. To jest zapisane w Słowie Bożym. Kto ma Słowo Boże, proszę otwórzcie Księgę Ezechiela, 16 rozdział, od 49. Czytajmy. 16 rozdział, od 49. Mamy już? Więc czytamy. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, uwaga, wzbiła się w pychę. Miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała biednego i ubogiego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Mamy cały mechanizm destrukcji w życiu człowieka, w życiu tych miast, w życiu tych ludzi. Wiecie, ten destruktywny mechanizm funkcjonuje do tej pory. Dlatego mówimy o tym, co zrobić, jakie siać ziarno w swoim życiu, aby do tego nie doszło. Jeszcze raz ten werset. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, że wzbiła się pychę. Co to znaczy? Człowiek, który jest pyszny, nie jest wrażliwy na Boga. Uwaga! Człowiek, który jest pyszny, nie jest wrażliwy na Boga, bo pyszny człowiek nie potrzebuje Boga. On sam jest w stanie sobie poradzić. Zbawiciel jest tylko tym potrzebny, którzy mówią, nie daje rady. Dlatego Pan Jezus poprzeczkę wywindował w kazaniu na górze tak wysoko, żeby człowiek powiedział, nie dam rady, potrzebuję Jezusa. A z Jezusem dam radę, ponieważ Jezus przychodzi z mocą. Co dalej? Miała dostatek chleba i beztroski spokój. To o czym to mówi? O tym, że była wpatrzona w siebie. Inaczej mówiąc, ja mi moje, wokół mnie się całe życie kręci. Ważne, żeby mnie było dobrze. Mam spokój, bo mam kasę, bo mi niczego nie braknie. I będę robił wszystko, aby te mury pieniędzy rosły, czy zaopatrzenia rosły, ponieważ w tym mam poczucie bezpieczeństwa. I oni mieli dostatek chleba i beztroski spokój, bo zabiegali o to. Więc wpatrzeni w siebie, zabieganie, aby zdobyć odpowiednie zasoby. Dla siebie. Dlaczego dla siebie? Dlaczego jestem taki srogi dla nich? No dlatego, że dalej jest powiedziane tak. Nie wspomagała ubogiego i biednego. Czyli nie zwracała uwagi na ludzi potrzebujących. Nie byli wrażliwi. Siostra Sodoma może być siostrą każdego z nas. Jeżeli w podobny sposób myślimy, zaczynamy działać. Więc nie wspomagała biednego, ubogiego. O czym to mówi? Brak wrażliwości na drugiego człowieka. Wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że ten ubogi i biedny tutaj jest takim modelem naszego serca, naszej empatii wobec ludzi, którzy są wokół nas. Były wyniosłe i popełniamy obrzydliwości przed obliczem moim. I tu już mamy zdziczenie, owoc tego. Owoc tego, że zamknęły się w sercu. A jaki był skutek? Dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Skutek był usunięcie. Można powiedzieć, zadać pytanie, dlaczego aż taki skutek? Przy powieści 14:31 czytamy tam takie słowa. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę. Lecz czci go ten, to lituje się nad ubogim. To słowo nam wyraźnie sugeruje bardzo ważną rzecz, że kiedy gnębimy, kiedy mamy zatwardziałe serce na potrzeby innych, to tak, jakbyśmy mieli zatwardziałe serce wobec Boga. Ale kiedy otwieramy swoje serce, to tak, jakbyśmy je otwierali na samego Boga. Czyli nasz stosunek do drugiego człowieka, do człowieka w potrzebie, nasz stosunek, który mówi o tym, nie będę egoistą, będę patrzył się na to, czego Bóg oczekuje ode mnie, jest naszym stosunkiem do samego Boga. Wrażliwe serce. Wrażliwe serce. Wrażliwe serce. I w Mateusza mamy to samo powtórzone w 25 rozdziale, 40 wersecie. Jak Pan Jezus mówi, a król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Co Jezus mówi? Cokolwiek zrobisz drugiemu człowiekowi, tak jakbyś mnie zrobił. Zrobisz dobrze? Dobrze mnie zrobiłeś. Zrobisz źle? Mnie źle zrobiłeś. Widzimy ten sam mechanizm? Wiecie, 25 rozdział, o którym Pan Jezus mówi i mówi o sądzie, kiedy On przyjdzie, będzie sądził, zobaczcie, On zwrócił uwagę, jaki mieliśmy stosunek do ludzi. To jest ciekawe. I to jest bardzo poważny tekst, który mówi o tym, że mój stosunek do drugiego człowieka jest tym, na podstawie czego Bóg mnie oddzieli lub zostawi. Wrażliwość lub jej brak, moi drodzy, decyduje o przyszłości naszej i społeczeństwa, i społeczności, w której żyjemy. Wiecie, żyjemy w czasach bardzo dziwnych. Żyjemy w czasach, które straciły wrażliwość na Boga. Tracą coraz bardziej. Tracą coraz bardziej wrażliwość na Boga i siebie nawzajem. Liczy się nie Pan Bóg w życiu, ale liczy się mój osobisty sukces. Żyjemy w czasach, w których wartość jest względna. Nie ma prawd absolutnych. Wiecie, to, że zło jest, to nie jest nic dziwnego dla nas, bo zawsze było. Ale to, że się w taki sposób i tak mega będzie reklamować, to wszyscy się dziwimy. Wiecie, powiem wam, że niedługo w cudzysłowie rolnicy wyjdą ze swoimi zwierzętami na ulicę w paradzie. W cudzysłowie rolnicy. Niedługo na ulicach będziemy decydować, komu przyprawić lub komu odciąć. Wiecie, do tego to wszystko zmierza. Kto z was oglądał Eurowizję? Wiecie, nic i nikt nas nie powstrzyma. Słowa bohatera Eurowizji. Nie powiem bohaterki, bohatera. Nic i nikt nas nie powstrzyma. To bohater Eurowizji po wygranej powiedział. Wiecie, powiem wam, kiedy słyszałem te słowa, wiecie, może nie od razu, ale tak zaczęło mi się coś kojarzyć, z czymś mi się to przypomina i od razu wystrzeliła mi wieża w Babel. Uczyńmy sobie imię. Nie potrzebujemy nikogo. Sami pokażmy, że jesteśmy wielcy. Wiecie, świecki humanizm do tego prowadzi, aby wypłukać z życia człowieka Boga, aby powiedzieć, że sam jesteś w stanie zwyciężyć. I to jest bardzo niebezpieczne. Ta świadomość powinna nas obligować do tego, abyśmy bardziej żyli świętym życiem. Abyśmy bardziej świecili, abyśmy byli bardziej wrażliwi. I kochani, bardzo ważne, nie możemy być sędzią ludzi. Ja nie po to mówię, abyśmy byli sędziami ludzi. Nie do nas należy sąd. Ale do nas należy, kiedy widzimy takie sytuacje, świecić. Zobaczcie, to zło się reklamuje bez skrupułów. My już nie wyobrażamy sobie dziennika, w którym nie byłoby złych wiadomości. Byłby nudny. Zło się reklamuje. Cała Europa brawo biła. Komuś, kto powiedział, już nic i nikt nas nie powstrzyma. Panie Boże. Ale pamiętajmy o tym, że bycie światłem jest trudniejsze niż bycie sędzią. Zawsze możemy kogoś osądzić, zawsze możemy kogoś wsadzić tam, gdzie nie trzeba, ale być światłem dla kogoś, kto potrzebuje zmiany, to już jest trudniejsze, bo wymaga od nas ruszenia się. Dlatego potrzebujemy jaskrawymi być i mówić, gdzie jest dobro, gdzie zło i powiedzieć, że nie ma kompromisu w tej kwestii, ale z drugiej strony nie wolno nam zrobić krzywdy człowiekowi osądem. Do Boga należy osąd. Ale do nas należy światłość na tej ziemi, światłość naszej ziemi, wrażliwość. Ja chcę wam powiedzieć, że wrażliwość prowadzi nas do tego, że odkryjemy Boga, który objawi swoje oblicze i będziemy światłem, który będzie świecić i w konsekwencji pokazywać, co jest dobre, a co złe. I nikt nie będzie miał wątpliwości. W księdze Jeremiasza Bóg mówi tak. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością. Niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swym bogactwem. Bo to kiepska podstawa życia. Ale czym ma się chlubić? Lecz kto chce się chlubić, mówi Jeremiasz, niech się chlubi tym, że jest rozumny i oczywiście Bóg przez niego przemawia i mówi tak, i wie o mnie, że ja Pan czynię miłosierdzie i prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. To jest objawianie Boga na ziemi, kiedy żyjemy wrażliwym, miłosiernym sercem, które Bóg ma. Ale zmiana jak zwykle dokonuje się od ziarna. Od ziarna. Jeżeli chcesz mieć las dębowy, musisz zasadzić żołądź. I troszkę poczekasz, zanim ten las powstanie. Ale od tego się zaczyna. Więc co zrobić? Dwie propozycje dla nas mam. Co zrobić, żeby nie popaść w taką destrukcję? Dwie propozycje. Pierwsza. Oczywiście są to propozycje, które chronią nas przed zdziczeniem. Które chronią nas przed wpuszczaniem w glebę naszego życia ziarna niewłaściwego. I później fatalnego, tragicznego owocu. Pierwsza rzecz, którą chciałbym zaproponować nam wszystkim, które chronią nas przed zdziczeniem, to jest uczmy się wrażliwości od Boga. Gdzie możemy się dzisiaj wrażliwości od Boga nauczyć? W Jego? I cały Kościół powiedział? Słowie. Więc gdzie możemy się nauczyć wrażliwości od Boga? W Jego? Amen. W Jego Słowie. Dlatego, że Jego Słowo mówi, jaki jest Bóg. A jak nie będziemy odczytywać poprzez Jego Słowo, jaki jest Bóg, to świat, to niewłaściwy sposób myślenia pokaże nam, jaki jest Bóg i będziemy do Niego podobni i w konsekwencji będziemy powykrzywiani trochę. Więc szukajmy Bożego serca, kiedy czytamy Słowo. Psalm 82, od 3 do 5. Takie słowa mamy. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Miłosierdzie w nawiasie dodaje, bo o to tu chodzi. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Aktywność, inaczej mówiąc, to nie jest przejęcie się, oj, jak mu źle, a jaki ja dobry jestem, bo potrafię mu współczuć. To nie to. Prawdziwe miłosierdzie, prawdziwa wiara działa. Dlatego tutaj jest mowa o aktywności. Lecz oni nic nie wiedzą i nie pojmują, w ciemności postępują, chwieją się wszystkie posady ziemi. Gdzie tu nam ciekawą rzecz pokazuje, że kiedy nasze życie jest niewłaściwe, to ma to wpływ destruktywny na ziemię. I wiecie, Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym. Już od samego początku, że przez grzech przyszedł przekleństwo na ziemię. I co myślimy, że jest dzisiaj inaczej? Tak samo jest. My jesteśmy powołani tutaj na tą ziemię, aby panować, czynić ją sobie poddaną, tak jak Bóg to zamierzył, a nie robić sobie, co nam się wydaje, że właściwe jest. Dlatego trzeba czytać słowo, które mówi, czego Bóg oczekuje, bo wtedy wiemy, że kiedy uwalniamy coś na ziemi, to uwalniamy to, co On chce, a nie uwalniamy swoje. Ezechiela 34, 15, 16. To a propos cały czas szukania Bożego serca. Ja sam będę pas moje owce. Zobaczcie na serce Boga. Boże serce teraz. Szukamy Bożego serca w tym, co teraz będę czytał. Ja sam będę pas moje owce. I ja sam uleczę je. Na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Przepraszam, ułożę je. Na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych. Bóg szuka zaginionych. Nie mówi, poszedł sobie, wypadł. Nie, Bóg szuka zaginionych. Rozproszone sprowadzę z powrotem. Czyli te, które gdzieś się tam rozeszły, sprowadzi z powrotem. Zranione opatrzę. Jest ktoś z was tutaj zraniony? Albo był kiedykolwiek zraniony? I potrzebował opatrzenia i nikt nie przyszedł? Potrzebował wewnętrznego dotknięcia. Nie było nikogo? Ale Bóg taki nie jest. On cały czas jest przy tobie. Zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł. Inaczej mówiąc, jest też coś dla tych, którzy dobrze się mają. Będzie ich strzegł, żeby im się nie podziało nie tak, jak trzeba. I będę pas sprawiedliwie, mówi Pan. Chciałem prawdziwą historię chcę wam przeczytać teraz. A propos miłości i wrażliwości. Z 10 maja 2014 ta historia jest. Posłuchajcie. Uwaga, to jest w kontekście Bożego serca. Chciałbym wam pokazać, jak Boże serce może się przez ludzi objawiać. Informacja o upragnionym dziecku była spełnieniem marzeń dla Australijczyków Kate i Davida Ock. Szczególnie gdy się okazało, że spodziewają się bliźniąt. Niestety w 27 tygodniu ciąży pojawiły się komplikacje i kobieta trafiła do szpitala. Na świat przed wyznaczonym terminem porodu przyszli chłopiec i dziewczynka. Malutka Emily urodziła się żywa, ale jej braciszek, James, nie przeżył. Lekarze powiedzieli matce, że jej synek zmarł. Kate i jej mąż nie mogli uwierzyć w tę wiadomość i prosili o przyniesienie martwego noworodka. Jak wyznała później matka, nosiła dziecko pod sercem 6 miesięcy i nie mogła pogodzić się z myślą, że go nie pozna. Pielęgniarki umieściły chłopca w objęciach mamy. Kobieta tuliła synka przez 2 godziny. Głaskała go po główce i przykładała do piersi. Rodzice przez cały ten czas mówili do dziecka, do tego martwego dziecka. Nagle James zaczął się poruszać i chwytać powietrze. Lekarze wyjaśnili, że są to tylko ostatnie odruchy ciała i że rodzice nie powinni robić sobie złudnych nadziei. Później musieli sami przyznać, jak bardzo się mylili. Podczas kolejnych 2 godzin, gdy matka w dalszym ciągu głaskała dziecko, zwilżając delikatnie jego usta mlekiem, maluszek stawał się coraz bardziej ruchliwy. Otworzył oczy, chwycił za palec taty i zaczął się coraz żwawiej poruszać. Lekarze nie mogli tego pojąć, jednak James żył. Wbrew diagnozom medycznym, bliskość matki i ogromna miłość rodziców obudziły maleństwa do życia. Maleństwo do życia. Inaczej bowiem trudno wytłumaczyć to zjawisko. Lekarze, którzy wcześniej orzekli śmierć dziecka, byli w szoku i do tej pory nie mogą znaleźć sensownego wytłumaczenia zaistniałej sytuacji. Najnowsza wiadomość. Miłość. Troska. Wiecie, to jest niesamowite, do czego człowiek jest zdolny, do czego matka jest zdolna, do czego rodzice są zdolni wobec swoich dzieci, a Słowo Boże mówi, że On jest źródłem rodzicielstwa. On jest źródłem takiej miłości. On w sobie ma miłość i kobiety, i mężczyzny. On sprawia, że kobieta jest w stanie przejść to i to zrobić. Więc czytajmy Słowo Boże, odnajdujmy Boży obraz. Druga propozycja. Bądźmy wrażliwi wobec innych. Czyli bądźmy wrażliwi wobec innych, czyli wsłuchajmy się w ludzi. Bądźmy Bożą odpowiedzią dla nich. Bo owocem naszej wrażliwości jest miłosierdzie wobec drugiego człowieka. I mamy w Słowie Bożym piękny przykład Samarytanina, który odpowiedział na potrzeby drugiego człowieka i pomógł mu. Nie zastanawiał się, czy jemu mogę pomóc, czy nie pomóc, czy on z tej właściwej grupy jest ludzi, czy z niewłaściwej, czy jemu można, czy nie można, czy wróg, czy nie wróg. On postanowił pomóc i pomógł. Wrażliwość serca niszczy w nas coś. I Salomon powiedział, co w nas niszczy wrażliwość serca. Salomona, przypowieści Salomona 16-18. Pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha przed ruiną. Kiedy mamy pyszne serce, to możemy się spodziewać, czyli serce, które nie potrzebuje Boga, możemy się spodziewać, że przyjdzie upadek i doprowadzi nas to do ruiny. Wiecie, to tak jak z dawaniem, jak wspomnę na przykład dziesięciny. Jest lekarstwem na niewiarę i sieroctwo duchowe w naszym życiu. Dlaczego niewiarę i sieroctwo duchowe? Bo kto nie daje... Bo kto na przykład nie daje, nie mając świadomości, może inaczej. Jeżeli masz problem z dawaniem, to najprawdopodobniej masz problem z tym, że jesteś dzierżawcą na tej ziemi. Może to tak jaśniej będzie. Więc to sprawia, że będziesz trzymał dla siebie, bo ty jesteś właścicielem. Ale zarazem, kiedy dajesz, uczysz się tego, że masz Ojca w niebie, ponieważ wiesz, że On się o ciebie troszczy. Sierota tego nie zrobi, ponieważ sierota nie wie, że ma Ojca. Dlatego dawanie jest rewelacyjnym przepisem na to, aby zlikwidować w sobie sieroctwo duchowe, aby zlikwidować w sobie pychę, która mówi, wszystko jest do mnie. Ja nie jestem dzierżawcą. Tak samo pokora niszczy pychę, tak jak w tym fragmencie powiedzieliśmy, w tym fragmencie, co Salomon mówi. Pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha przed ruiną. Kiedy mam pokorę, to nie przyjdzie do mnie ruina, nie przyjdzie do mnie upadek. Ponieważ Słowo Boże mówi, Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I mamy rewelacyjny przykład tego w Księdze Daniela. No potężny przykład tego. I pamiętacie Nebukadnesara, tego króla, któremu Bóg powiedział, że przez sen, który wytłumaczył Daniel, że zdziczejesz, staniesz się jak zwierzę. Będziesz się trawą żywił, paznokcie ci urosną, że będziesz jak ptak miał te pazury. Że odbije temu człowiekowi totalnie. I Daniel mu wytłumaczył ten sen. Pamiętacie tą historię? Dobrze. I teraz Daniel powiedział mu tak, słuchaj, mam dla ciebie przepis, żeby nie musiało się to tak stać. Mam dla ciebie coś, co sprawi, że nie musi to przyjść na ciebie. Daniel dał mu przepis. Jaki to był przepis? Posłuchajcie. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmaź swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, a może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Dostał radę, która mogła powstrzymać to, jaki był wyrok nad nim. Oczywiście po roku czasu on o tym zapomniał i stało się. A zapomniał kiedy? Kiedy szedł przez swoje królestwo i sobie myślał, ho, jaki ja to wielki jestem. To wszystko moja siła. Ja, mi, moje. Nie święta trójca tam zadziałała, tak? I w konsekwencji stał się jak zwierzę. Wiecie, zdziczał. I to nam mówi, że kiedy my nie będziemy mieli wrażliwości w swoim sercu, że kiedy nie będziemy się trzymać pionu w tej kwestii, że kiedy nie będziemy chodzić w pokorze, kiedy nie będziemy siać ziarna wrażliwości w swoim życiu, to samo nas czeka. I ziemię, po której stąpamy. Wrażliwość. Podsumowanie już na zakończenie teraz. Wrażliwość. Wrażliwość. Powiedzmy wszyscy wrażliwość. Wrażliwość. I jeszcze raz proszę. Wrażliwość. Wiecie, to jest to ziarno, które powinniśmy siać. Bo one nas ratuje przed zdziczeniem i złym owocem i śmiercią w naszym życiu. Brak wrażliwości prowadzi krok po kroku do wynaturzenia. Mam nadzieję, że to zobaczyliśmy wyraźnie. W konsekwencji do zagłady. I wiecie, to jest naturalne dla każdego z nas. To jest naturalne dla każdego z nas. Tak jak z tą doniczką, w której nie musimy nic siać, a chwasty wyrosną same. Jednak zdziczenie nie grozi nam, kiedy będziemy wrażliwi. Ponieważ zdziczenie jest konsekwencją braku bliskości Boga w naszym życiu. Chwała jedynemu Bogu, że 2000 lat temu przyszedł Jezus, a później zstąpił Duch Święty. I mogliśmy dzięki Duchowi Świętemu stać się nowymi stworzeniami. Inaczej mówiąc, Bóg dla tych, którzy zaprosili Jezusa do swojego życia, uczynili go Panem, dał swój nowy kod genetyczny do naszych serc. Bóg dał nam swoją wrażliwość do naszych serc. Bóg dał nam siebie do naszych serc. Bóg dał nam takie podejście i takie serce, jakie On ma, w nas włożył. My nie musimy się spinać, my nie musimy się, że tak powiem, tworzyć tego w sobie, ponieważ to mamy. To, co potrzebujemy, to potrzebujemy odkryć to. Potrzebujemy czytać Słowo i odczytywać siebie w Słowie. Uwaga! Kiedy czytamy Słowo, powinniśmy odczytywać siebie w tym Słowie. Kiedy odczytujemy siebie, to stajemy się podobni do tego Słowa, które czytamy. I ono zaczyna nas zmieniać. Dlatego tyle mówimy o czytaniu Słowa. Jezus w doskonały sposób objawił miłość Ojca, która doprowadziła Go do tego, że On wyzbył się wszystkiego. I list do Filipian, drugi rozdział nam mówi o tym, jak Jezus odarł się ze wszystkiego. Odarł się jako Bóg ze wszystkiego i odarł się jako człowiek ze wszystkiego. I na końcu zmarł jak przestępca, kiedy nim nie był. Z miłości. Do Ojca, do nas. Jezus pokazał nam najwspanialszy przykład miłości i wrażliwości. My, kiedy nawróciliśmy się, uwaga, staliśmy się Jego braćmi i siostrami. Wiecie, Jezus nie tylko jest naszym Panem, ale On jest naszym bratem. Może to brzmi dla ciebie dziwnie, ale tak Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi, że jesteśmy synami Bożymi. Tak też Słowo Boże mówi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Więc mamy w sobie Jego Ducha, mamy w sobie Jego kod genetyczny i bez względu na to, jak mogłeś mieć porąbane życie w swoim życiu, cokolwiek mogło cię wydarzyć, masz w sobie nowy kod genetyczny Ojca z nieba, inaczej mówiąc, możesz być podobny do Jezusa, możesz być taki jak Jezus w swoim życiu. Dlatego, że On na krzyżu wziął naszą grzeszność, naszą naturę i przyoblekł nas w swoją sprawiedliwość. To jest niesamowite. To nam się nie mieści w głowie. To kto pamięta nazwisko Churchilla? Churchill. Churchill. Pamiętacie takie nazwisko? To nie nasz kolega jakiś taki, ale taki gość, który już nie żyje. Ale przeszedł do historii. I między innymi jego jedno zdanie przeszło do historii, które było konsekwencją odparcia ataku Luftwaffe na Anglię. Powiedział takie słowa. Nigdy w historii wojen tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. Kiedy mówił o lotnikach, dzięki którym cała wyspa zawdzięczała odparcie tej ofensywy. Czyli tym niewielu, tak wielu zawdzięczało. Historia Sodomy i Gomory to historia, w której 10 sprawiedliwych mogło uratować to miasto. Inaczej mówiąc, 10 wrażliwych, miłosiernych ludzi mogło uratować te miasta. Kiedy czytamy Słowo, Bóg zachęca nas do postawy wrażliwości, miłości oraz ratowania naszej ziemi. Wierzę w to, że nasze życie, nasza postawa może ratować tą ziemię. Ale potrzebujemy być ludźmi nie tylko religijnymi, inaczej mówiąc, kultywującymi swój sposób myślenia, ale żyjącymi jak Jezus. Potrzebujemy być do Niego podobni. Potrzebujemy Go kochać. Potrzebujemy kochać tak jak On. Ja mam pytanie do nas, do każdego z nas. Czy podejmiesz Bożą zachętę, aby iść i czynić to, aby iść i czynić miłosierdzie, sprawiedliwość, aby być światłem na tej ziemi, aby uratować tą ziemię? Czy podejmiesz? Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wypuszcza więźniów na wolność. Lecz, pamiętacie jak dalej było? Psalm 68? Lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Amen.